Proszę Państwa, kolejny nasz referat to kolorowe pisemka w polskiej mediosferze. Autorem referatu jest ksiądz biskup Adam Lepa z Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, który również wykłada w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam, księże biskupie.
Magnificencje, ojcowie rektorzy, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Na marginesie tego wystąpienia trzeba powiedzieć, że wtedy ten podział, który nastąpił, był wysoce niesprawiedliwy i on zachwiał równowagą w mediach. I jeżeli dzisiaj mamy oligarchiczny system mediów w Polsce, to nie ulega wątpliwości, to wtedy ten system się rodził. Ten wielki majątek po PZPR-ze został tak podzielony, że najwięcej otrzymały dwa środowiska. Środowisko liberalne i lewicowe. A nic nie otrzymały te środowiska, które z narażeniem swojej wolności, nie tylko, tworzyły prasę podziemną w PRL-u. I to się wlecze. Jeżeli, proszę państwa, mówimy dzisiaj, że 90% szacunkowo biorąc mediów w Polsce należy do tych dwóch środowisk. Ojciec rektor poprawia, mówi więcej. Na pewno wie więcej i dlatego tak mówi. No właśnie. To jeżeli tak jest, to geneza tej sytuacji tam się pojawiła po raz pierwszy. Nieraz się dziwimy, jak to się dzieje, że atak na Kościół gdzieś tam zaczątkowo rodzi się i potem obejmuje całą Polskę, wszystkie media. Ale to wtedy się tak stało. Najpierw obiecywano, że będzie sprawiedliwy podział, a później niestety odstąpiono od tego. I dobrze, że pan redaktor Iłowiecki to skwitował tym, zwłaszcza jednym zdaniem, że to było nieetyczne. Tak po chrześcijańsku podszedł i ocenił. Nieetyczne było, ale owoce tego dzisiaj są obecne i nie wiem, czy są do naprawienia. Chociaż od nas wszystko zależy, prawie od nas, jako społeczeństwa, jako narodu. Proszę państwa, mam mówić o brzydkich rzeczach. Bo kolorowe pisemka, to tak się mówi, to są brzydkie rzeczy. Nawet niektórzy się dziwili, kiedy się dowiedzieli, że mam na ten temat mówić, że to pewnie o tych najbrzydszych rzeczach i biskupowi nie przystaje, żeby o tym mówić. Ale to dlatego taka reakcja była, bo moi rozmówcy nie wiedzieli, co to są w ogóle te kolorowe pisemka w mediosferze polskiej. Otóż na wstępie muszę przypomnieć, że w tej naszej polskiej mediosferze, to znaczy w środowisku mediów funkcjonujących na obszarze Rzeczypospolitej, wyróżnia się oprócz mediów drukowanych i elektronicznych również media publiczne, komercyjne i społeczne. I właśnie te nasze kolorowe pisemka, na którymi będziemy się wspólnie, mam nadzieję, pochylać, znajdują się w obszarze dwóch wymienionych grup, to znaczy mediów drukowanych i mediów komercyjnych. Przedmiotem mojej refleksji są wyłącznie tytuły prasowe adresowane do młodego czytelnika, a nie do dorosłych. Kobiety mają swoje kolorowe pisemka, tak, a tu chodzi o dorosłych, bo to jest przyszłość narodu i dlatego ta nasza troska powinna to być obecna. Są to cztery najbardziej popularne magazyny młodzieżowe w Polsce, wydawane przez niemiecki koncern, który się określa jako grupa Bauer Media. ze względu na swoją specyfikę nazywane są właśnie kolorowymi pisemkami. Są to Bravo, Bravo Girl, Fan Club czy Fan Club i Nowy Twist. Celem mojego wykładu jest prezentacja tych czasopism pod kątem tego, co w ich ofercie i funkcjonowaniu powinno zaniepokoić rodziców i duszpasterzy. Na wstępie konieczne wyjaśnienie ze względu na dwuznaczność tego terminu kolorowe pisemka. Otóż termin ten nie oznacza oczywiście ani prasy pornograficznej, ani też prasy erotycznej. Jak mogłoby wynikać z jego brzmienia. Natomiast prasa ta ze strony medioznawców i wrażliwych pedagogów budzi jeszcze większy niepokój niż prasa pornograficzna, proszę Państwa. Jeżeli podjąłem ten temat, to właśnie dlatego. A dlaczego tak twierdzimy? Dlatego, że ma ona wyraźny podkład ideologiczny. Systemowo rugowane są wartości i zachowania, które nie pasują do linii pisma. Poza tym styl redagowania usypia czujność rodziców i nauczycieli. Teraz nie wiem, ale był taki okres, kiedy te właśnie pisemka kolorowe były rozprowadzane w niejednej szkole. Sądzę, że w niejednej rodzinie. Czytelnikami, a właśnie oglądaczami tych pisemek są nie tylko młodzi ludzie, ale także rodzice, a może i dziadkowie. Pierwsza część, sytuacje i wydarzenia, które pozwalają wnikliwie spojrzeć na rozpatrywane zjawisko. Otóż wspomniany koncern Bauer Media jest najbardziej opiniotwórczy ze wszystkich koncernów zagranicznych w Polsce. Wystarczy wspomnieć, że jest w Polsce liderem pism luksusowych oraz miesięczników, dwutygodników i tygodników poradnikowych, po które bardzo chętnie się sięga w każdym okresie życia, ale także magazynów popularno-naukowych i młodzieżowych. Pisma powstawały na licencji niemieckiej, a więc stoi za nimi kapitał niemiecki. Dodać jeszcze należy, że wydawnictwo dociera średnio do około 16 milionów czytelników w Polsce. 16 milionów. 52% Polaków czyta przynajmniej jeden tytuł wydawnictwa. Do Bauera należy 5 spośród 10 najlepiej sprzedających się tytułów w Polsce. Wydawnictwo wydaje 4 najbardziej poczytne czasopisma dla młodzieży, które są przedmiotem niniejszej refleksji. Koncerny zachodnie w pełni wykorzystały przełom roku 89 w Polsce. Nasz kraj natychmiast stał się ziemią obiecaną, którą szybko zagospodarowano. Rychło też Polska otworzyła się na kapitał zagraniczny, a takim katalizatorem przyspieszającym to zjawisko była przemożna chęć uwolnienia się spod pręgierza mediów państwowych z ich brakiem niezależności i cenzurą, a jednocześnie duży wpływ na stronę polską wywierał fakt, że miała do dyspozycji właśnie do czynienia z medialnymi gigantami, jak wtedy mówiono. To im imponowało, tej naszej polskiej stronie. Takimi medialnymi gigantami, których zdolności organizacyjne sprawdziły się i którzy byli finansowo niezależni. Okolicznością, która w stopniu decydującym ułatwiła napływ do Polski zagranicznych koncernów, były przepisy prawne, które w odniesieniu do mediów drukowanych nie przewidywały żadnych ograniczeń. Nie wiemy dlaczego, po prostu tak było i tak jest. W przeciwieństwie do mediów elektronicznych, gdzie obecność obcego kapitału ograniczona została do 33% zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji. Zjawiskiem, które od samego początku towarzyszyło działalności zagranicznych koncernów w Polsce, była tak zwana latynoamerykanizacja polskiej mediosfery. Latynoamerykanizacja. Wyjaśnię, o co chodzi, gdyż spotykam się z takim nieprawidłowym rozumieniem tego terminu. Otóż najczęściej to moi rozmówcy myślą i tak mówią, że tu chodzi pewnie o to, że napływało do Polski dużo tych latynoamerykańskich seriali, takich najbardziej łzawych i najbardziej ogłupiających. Więc w tym widzą zjawisko latynoamerykanizacji. Tymczasem tak nie jest. Na ten temat, jako pierwszy, przynajmniej w Europie, pisał znany niemiecki prawoznawca Jörg Becker. Przytoczę jego opinię, ponieważ jest ona kluczem do zrozumienia niektórych zjawisk i wydarzeń, które należą już do historii, ale dają znać o sobie. Otóż tak pisał o krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pisał, że w okresie przechodzenia od zbankrutowanego komunizmu do peryferyjnego kapitalizmu, kapitalizm ten będzie sterowany nie przez własny kapitał narodowy, ale przez kapitał wielonarodowy ze światowych metropolii. Dodajmy, że tak się dzieje właśnie w tych bardzo ubogich państewkach Ameryki Południowej. One są wspomagane, ale właśnie centra tego wspomagania wcale nie są w tych państwach, tylko w wielkich metropoliach. I to jest pewna analogia. Podobnie u nas, za chwilę powiem. Tak było od 1989 roku, że właśnie zaczęły istnieć i funkcjonować te kolorowe pisemka i nie tylko tutaj w Polsce, natomiast pracami redakcji tych pism, czy w ogóle całego koncernu Bauer Media, pracami kierowały dwa centra, najważniejsze i nadal kierują, które znajdują się w Monachium i w Hamburgu. I one sterują, i one decydują o sprawach najważniejszych. Od samego początku organizatorzy prasy wprowadzanej przez koncerny zachodnie zapewniali publicznie, że wcale ich nie interesuje polityka, czy tym bardziej propaganda polityczna, gdyż wydawanie prasy traktują jako zwyczajny biznes. To najpierw uspokajało nas, ale później niektórzy zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że sytuacja jest groźna. Dlaczego? Dlatego, że z tych oświadczeń wynikało, że w tych nowych pismach liczyć się będą wyłącznie pieniądze. A więc takie sprawy jak edukacja młodzieży i hierarchia wartości, rozwój osobowy, formacja postaw, nie mają większego znaczenia i po prostu będą marginalizowane. Z czasem pojawiło się, mówiąc w cudzysłowie, nowatorskie kryterium w określaniu wartości pisma. W ocenie gazety nie to jest ważne, czy jest dobra, lecz to, ile zysku przynosi. Nic dziwnego, że zaczęto się lękać degradacji poziomu wydawania prasy, gdyż istotnie z wejściem obcego kapitału do Polski pojawiło się zjawisko zanikania z rynku czasopiśmiennictwa kulturalnego, literackiego i artystycznego. I zaczął dominować jeden z najgroźniejszych produktów kultury masowej, jakim się stała papka taniej rozrywki. Ktoś z komentatorów wtedy napisał, ale w sposób ostrożny, żeby kogoś nie urazić. Nastał czas mniej inteligentnych czasopism. A wiemy, że niektóre nasze dobre czasopismy zostały wyrugowane pod wpływem właśnie tej bardzo pociągającej papki, taniej rozrywki, między innymi Filipinka, która na pierwszym etapie swojego rozwoju była bardzo dobrym pismem młodzieżowym. Ogólna prezentacja rozpatrywanych pisemek i co w nich najbardziej niepokoi. Dwutygodnik Brawo to największy w Polsce magazyn młodzieżowy, średni nakład, 250 tysięcy egzemplarzy, a czytelnictwo 361 tysięcy osób. Ta liczba, to znaczy te wydrukowane egzemplarze są czytane przez większą liczbę, to znaczy przez osoby, które stanowią większe grono niż liczy sobie nakład. Z autoreklamy tego pisma wynika, że jest to magazyn dla młodzieży i o młodzieży. Żadne inne pismo nie daje takiej kombinacji emocji i informacji o gwiazdach. Idealnie zaspokaja potrzeby młodzieży, tak piszą w autoreklamie. Dalej mamy miesięcznik Bravo Girl. Średni nakład 104 tysiące egzemplarzy. Czytelnictwo 153 tysiące. To znaczy tyle praktycznie średnio czyta osób. Z oferty pisma wynika, że porusza problemy nastolatek i pomaga w ich rozwiązywaniu. Wprowadza czytelniczki w świat mody i urody. Wyjaśnia sprawy związane ze zdrowiem i dojrzewaniem. Dostarcza dużo rozrywki, jest blisko gwiazd. Gwiazd filmu i estrady oraz informacji o ich życiu. Podkreśla, że wie, czego chcą i o czym lubią czytać dziewczyny. Kolejny, trzeci. Miesięcznik Fan Club albo Fan Club. Średni nakład 108 tysięcy egzemplarzy. Czytelnictwo dosyć wysokie w stosunku do nakładu, bo 192 tysiące osób. Jakie atuty? Wysoka jakość zdjęć, to o czym była mowa, gdy chodzi o tabloidy, oraz dostarczanie fanom dużej ilości rozrywki i ciekawych informacji, zwłaszcza plotek o swoich idolach, o skandalach. I wreszcie czwarty tytuł, miesięcznik Nowy Twist. Średni nakład 125 tysięcy egzemplarzy, czytelnictwo 180 tysięcy osób. Pismo oferuje takie tematy jak uroda, najnowsze trendy w modzie, nowe kosmetyki i porady lekarza, ale też i edukatora seksualnego. Choć w innych pismach nie występuje ta nazwa czy funkcja edukatora seksualnego, ale on występuje, znaczy nie występuje w reklamie. I trzecia część refleksji, co najbardziej niepokoi w funkcjonowaniu rozpatrywanych pisemek. Najbardziej negatywny wpływ wywierają na intelekt odbiorców. Kolorowe pisemka nazywane są w opracowaniach również w publicystyce, tabloidalnymi tworami ogłupiającymi poprzez dawkowanie odpowiednio spreparowanej papki. Tak często się czyta w komentarzach. W określaniu wpływu tych pism używa się też słowa sieczka. Czyli pisma te karmią swoich odbiorców właśnie tą sieczką. Wydawcy tej prasy kierują się stałą, choć nie nagłaśnianą zasadą, która brzmi tak: bądź piękna, ale niekoniecznie mądra. W domyśle, bo jeżeli zmądrzejesz, przestaniesz być naszą fanką. To powinno się rodzicom dużymi literami pisać i w mieszkaniach umieścić. Miałkość publikowanych tekstów, atmosfera plotkarstwa i permanentna pogoń za sensacją sprawiają, że obcowanie z nimi nie rozwija myślenia, natomiast dominację przejmują emocjonalne impulsy. Dlatego uważa się, że kolorowe pisemka najskuteczniej generują dwie, nie waham się powiedzieć, najbardziej groźne cechy kultury masowej, oczywiście negatywne. To znaczy rozniecają w odbiorcach namiętności i ograniczają rozwój intelektu. Powtórzę to. Rozniecają w odbiorcach namiętności i ograniczają rozwój intelektu. No gorzej być nie może. W rozpatrywanych pismach istnieje gigantyczna przewaga ilustracji nad tekstem, który jest jedynie uzupełnieniem obrazka. W efekcie funkcjonuje to na sposób agresywnej reklamy i na to chciałbym położyć nacisk. Na sposób agresywnej reklamy, w której obraz dominuje nad tekstem, wskutek czego odbiorca podejmuje decyzję przedrefleksyjnie. Później może tego żałować, ale to już jest za późno. Bo tu chodzi o to, żeby ta decyzja była przed refleksją podjęta. Tu jeszcze należy powiedzieć, że sytuacja taka czyni tego odbiorcę bardziej podatnym na działania manipulatorskie. Trzeba też pamiętać, że trwa permanentny kontakt młodego człowieka z tego rodzaju bodźcami, czyli ten chyba jest jeszcze gorszy niż ta agresywna reklama, którą się spotyka gdzie na ulicy, na placu. Mimo, że billboardy są wielkie, ale to się przechodzi i ten wpływ jest minimalny. Tutaj jest stały kontakt ze źródłem tych działań, które człowieka niszczą. Jeszcze bardziej niepokoi negatywny wpływ kolorowych pisemek na postawy moralne. Prowadzi do wyrugowania postaw zbudowanych na dekalogu i moralność chrześcijańskiej. Jednocześnie kształtuje postawy im przeciwne. Widać to bardzo wyraźnie w przedstawianiu takich wartości jak miłość, trwałość i nierozerwalność małżeństwa czy problem seksualności człowieka. Autorzy oceniający oddziaływanie prasy młodzieżowej podkreślają, że stały czytelnik kolorowych pisemek nie jest w stanie pojąć istoty prawdziwej miłości. Nie jest w stanie. Gdyż uformowany został w przekonaniu, że najpełniejszym wyrazem miłości jest kontakt fizyczny. To z kolei prowadzi do zdeprecjonowania wierności w małżeństwie, która z kolei sprzeciwia się zmianie partnera. A płodność staje się przeszkodą w prowadzeniu beztroskiego życia, dlatego jest wykluczana. Ja to oczywiście nie cytuję małych artykulików, czy haseł, czy wypowiedzi. To się znajdzie potem, kiedy ta wypowiedź będzie wydrukowana. Współżycie seksualne w wieku 14 lat uważa się za zjawisko normalne. Oczywiście w sposób nieraz zawoalowany podaje się, czy wszczepia się tego rodzaju przekonanie, czy wizję. Religia dla dysponentów autorów kolorowych pisemek jest przeżytkiem, którego należy się pozbyć. Nie mówi się o problemach wychowawczych, natomiast najczęściej spotykanym sformułowaniem z tej dziedziny jest wspomniany już edukator seksualny, który ma być dane pisemko. Wnioski i postulaty. Z przeprowadzonej refleksji nad zawartością prasową kolorowych pisemek wynika, że ich wpływ na młodocianych czytelników jest wysoce negatywny. Prowadzi do uogólnionych wniosków oraz do sformułowania odpowiednich postulatów dla potrzeb rodziców, wychowawców szkolnych i nauczycieli, a także, a może nawet przede wszystkim dla duszpasterzy i katechetów. Najpierw wnioski. Najważniejsze. Stała lektura kolorowych pisemek ogranicza rozwój intelektu i nie rozwija myślenia. To jest jak dogmat. Dalej, zniekształca obraz świata, rodziny i człowieka. Jeszcze bardziej ten proces ma miejsce niż w odniesieniu do tabloidów. Stali czytelnicy, a raczej użytkownicy. Tam raczej powinno się mówić o oglądaczu tych pisemek niż o czytelniku, bo tam prawie nic nie ma do, to znaczy czegoś, co mogłoby zastanowić do przeczytania. Właśnie ci stali czytelnicy gubią sens życia oraz poczucie odpowiedzialności za pełnione zadania i obowiązki. Najważniejsza w życiu jest zabawa. No i oczywiście życie beztroskie. Regularny kontakt z pisemkami prowadzi do zdeprecjonowania istoty prawdziwej miłości oraz ideału wierności małżeńskiej. Edukacja seksualna oferowana w pisemkach staje się w praktyce deprawacją seksualną. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ktoś obcuje z takim pisemkiem tygodnie, miesiące i lata, no to tym bardziej jest ten efekt skuteczny i szybki. Z hierarchii wartości młodych użytkowników pisemek eliminowane są wartości chrześcijańskie i patriotyczne, oczywiście. W ich miejsce indoktrynuje się pseudowartości, a nawet antywartości, takie jak na przykład tolerancja jako supercnota. Ktoś może być łajdakiem, za przeproszeniem, ale jeżeli jest tolerancyjny, to jest okej. I może być wzorcem dla młodego pokolenia. Dalej, apostazja, wiara w magię, kult gwiazd, wróżby i horoskopy, skandale. I to jest ta właśnie sieczka, którym karmi się młodych ludzi. Autorytetami z najwyższej półki mają być gwiazdy filmu i estrady, zajmując miejsce rodziców, wychowawców i innych znaczących osób. I postulaty. Rodzice powinni jak najwcześniej rozpocząć rozbudzanie w dziecku ambicji czytelniczych. Sami dając przykład umiłowania książki. Nie wystarczy powiedzieć, nie czytaj tego obrzydlistwa, czy rzuć to gdzieś tam do kąta, do śmietnika. Nie, nie, bo będzie skutek inny. Żeby dziecko zauważyło, jak wielką satysfakcję daje ojcu i matce obcowanie z książką, oczywiście dobrą książką, pożyteczną książką. Zlekceważenie tego obowiązku popycha dorastające dziecko w stronę mediów, które nie gwarantują tego rozwoju. Jak kolorowe pisemka, także internet, proszę zauważyć, badania, zwłaszcza polskie, krakowskie, dowiodły, że w internecie tekst, który jest czytany, który można przeczytać, jedynie informuje. Może być najciekawszy, ale on nie ma wpływu wychowawczego. To znaczy, zwłaszcza nie udoskonala myślenia naszego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim te badania przeprowadzono. Także trzeba też uważać z dostępem do internetu. Niezbędna jest praca w rodzinie nad autorytetem rodzicielskim. W przeciwnym wypadku dziecko będzie poszukiwało jego namiastek. Na przykład kult gwiazd jest taką namiastką. Badania już w latach 60. Niemcy przeprowadzili na temat kultu gwiazd. Okazuje się, że są pewne zależności od rodziców wszystko zależy. Jeżeli nie ma więzi rodzinnej, to łatwiejszy jest kult gwiazd. Jeżeli nie ma atmosfery religijnej, to tym bardziej łatwiejszy jest ten kult gwiazd, on się wciąż rozwija. Jeżeli też jest puste życie człowieka bez jakichś ideałów, bez pasji, to tym bardziej wtedy to miejsce puste zajmuje kult gwiazd. Oczywiście w tym wypadku trzeba podkreślić, że niedopuszczalne jest wzajemne obniżanie przez rodziców ich autorytetu. W rodzinie powinna być praktykowana kontrola dostępu dziecka do mediów. Proszę Państwa, to trudno mówić o tym, bo teraz wszystko idzie w tym kierunku, żeby była wolność, żeby edukacja była taka rozwijająca człowieka, także i tego małego człowieka. Tymczasem to jest obowiązek moralny, właśnie kontrola dostępu dziecka do mediów. To jest tak ważne, że Jan Paweł II, jedno ze swoich orędzi poświęcił właśnie tej problematyce. Oczywiście to trzeba odpowiednio przygotować dzieci poprzez rozmowę, żeby wiedziały, że to jest dla ich dobra, że rodzice więcej wiedzą i potrafią w sposób dojrzały pewne sytuacje oceniać. Biorąc pod uwagę fakt dominacji w Polsce oglądactwa nad czytelnictwem, a także ze względu na stosunkowo wysokie ceny książek, należy tworzyć w parafiach, gdzie ich nie ma, biblioteki lub przynajmniej punkty biblioteczne. Wiemy, że z roku na rok jest w Polsce coraz mniej bibliotek i punktów bibliotecznych. Katastrofalny spadek czytelnictwa zauważa się bardzo wyraźnie. No, mnie najbardziej zaniepokoiły pewne wypowiedzi z badań, które przeprowadza się każdego roku Biblioteka Narodowa nad czytelnictwem. Dawniej, kiedy ktoś nie przeczytał ani jednej książki w roku, to zażenowaniem mówił o tym. A teraz chełpią się ludzie. Ja nie przeczytałem żadnej książki, ale mam fach, zarabiam i co mi tam czytanie książek. Takie postawy, to najbardziej niepokoi. I na koniec jeszcze jeden postulat. Uformowana i rozwijana w dziecku potrzeba twórczości może się stać skutecznym antidotum przeciwko płyciźnie i miałkowości kolorowych pisemek i innych podobnych magazynów dla młodzieży. I proszę Państwa, jeszcze tak na zakończenie. To nie jest podsumowanie, bo tego nie można podsumować, co powiedziałem i w ogóle tego problemu, czy tej problematyki. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wedle szacunkowych obliczeń w pierwszych latach obecnego stulecia, znaczy 2001-2003, jednorazowy nakład kolorowych pisemek dla młodzieży wynosił wtedy 40 milionów. 40 milionów. My sobie to trudno wyobrażamy. Oczywiście teraz jednorazowy nakład, no przynajmniej tych pisemek, na którymi się pochylaliśmy, no można obliczyć w kilkuset tysiącach egzemplarzy, tam było 40 milionów. Sama młodzież miała 40 milionów, kobiety miały też swoje pisemka ze 20 milionów, młodzież 40 milionów. Oczywiście to wszystko spadło, nie wiemy dlaczego. Nie dlatego, że młodzież jest bardziej dojrzała, czy społeczeństwo mądrzejsze. Na pewno internet swoje zrobił też. Ale nad czym się zastanawiam, to pozostawiam otwarty ten problem na zakończenie. Że czytelnicy tych pisemek z tamtych czasów są dziś rodzicami. Są dziś rodzicami. I wychowują swoje dzieci. Mają odpowiednio ukształtowany stosunek do katechezy. Nie mówię, że musi być od razu negatywny, ale odpowiednio ukształtowany przez lekturę właśnie tych kolorowych pisemek. Także i stosunek do niedzielnej mszy świętej, ale też do wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Proszę Państwa, nie ma na ten temat żadnych badań. A szkoda, bo one by bardzo wiele wyjaśniły. I na koniec serdecznie dzięki organizatorom za tę dzisiejszą konferencję. I życzę żeby dała jak najwięcej owoców. I odbiła się najgłośniejszym echem.